Miało i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pin. Proszę Państwa, jako że w ostatnich dniach, tygodniach, ale szczególnie w ostatnich dniach, gorąco się zrobiło wokół Xinjiangu, więc ja pozwolę sobie powtórzyć to, co mówiłem wielokrotnie o sytuacji Ujgurów, w ogóle w Xinjiangu, sytuacji w Xinjiangu i sytuacji Ujgurów w Xinjiangu w szczególności. Oczywiście dalece nie wszystkich. Proszę nie zapomnieć o tym, że cała masa Ujgurów normalnie pracuje. Są to i ludzie starsi, i ludzie młodsi, ale jest pewna część ludzi, część Ujgurów, którzy nie mają ochoty pracować. Najzwyczajniej w świecie. To nie jest to, proszę nie zapomnieć o tym, że to jest naród turkojęzyczny. On z etnicznymi Chińczykami nie ma nic wspólnego. No, ale musi z nimi współistnieć. Xinjiang jest częścią Chin od 60 lat. Formalnie. Coś koło tego. Był chyba 55 rok. I jakby nie ma innego wyjścia. Przepraszam, za moje płuca. Więc Ujgurzy, część tych Ujgurów, część tych młodych Ujgurów, ja mówię o młodych Ujgurach, część młodych Ujgurów dało się napuścić już lata temu. Z 10 lat temu, przynajmniej więcej. W końcu od 2009 roku były te zamieszki połączeń. I dobrze by było, żeby każdy zobaczył, jak wtedy Ujgurzy zabijali, muzułmanie zabijali Chińczyków. Nawet kobiety. Ujgurskie. Młode kobiety. A więc nie można generalizować, że wszyscy Ujgurzy to są łobuzy, łajdacy i coś tam jeszcze. Nie. Nie, oczywiście, że nie. Nie wszyscy muzułmanie są tacy tragiczni, jak ja generalizuję, prawda? Bo ja czasami, bardzo często generalizuję. Natomiast sytuacja w Xinjiangu jest taka, że po pierwsze, oprócz Ujgurów, muzułmanami są jeszcze mniejszości za zachodniej granicy. Czyli Kazachowie, Uzbekowie, Azerowie, znaczy Azerowie, nie Azerowie, tylko ludzie z, oj, przepraszam bardzo, Kirgizowie. Jest tam kilkanaście grup etnicznych, które, Mongołowie, jest tam kilkanaście, i Rosjanie też zresztą, ale oni raczej nie są muzułmanami. Natomiast jest tych kilkanaście grup etnicznych, plus spora część, bo ponad 11 milionów Ujgurów. No i więcej niż 11, już nie pamiętam, 12 milionów chyba Hanów. I teraz tak, skupię się tylko na Ujgurach. I to tylko na części Ujgurów. Dlaczego na części? No, choćby biorąc pod uwagę doniesienia zachodnie o tym, że ponad milion Ujgurów jest zamkniętych w obozach koncentracyjnych. Tak, obozach koncentracyjnych. Później różnie to ewoluuje. Jedni nazywają to koncentracyjne, drugi obozy pracy, trzeci obozy pracy przymusowej i tak dalej. No różnie to tam bywa. No, ale powiedzmy sobie, że skupmy się tylko na tym ponoć milionie ludzi, którzy tam są, aczkolwiek nic nie słyszałem o tym, żeby chińskie media podawały jakąkolwiek liczbę tych ludzi. Nie, ale może inaczej, nie pamiętam tego. No, ale jestem starszym panem, więc już mocno starszym panem, więc po prostu już nie pamiętam. Ale weźmy pod uwagę choćby ten milion. Z tych 11 milionów, milion to, no, powiedzmy sobie, tam 8%. No? To dużo. Tak, to dużo. Tylko że na czym rzecz polega? Otóż ja miałem przyjemność, szczęście, właściwie szczęście i szczęście i przyjemność poznać młode kobiety, które Hanki, które z Urumqi, które studiowały na wschodnim wybrzeżu, a rozmawiałem z nimi codziennie przez wiele miesięcy i między innymi one mi opowiadały o tym, jak wygląda sytuacja, czy jak to wygląda z tymi Ujgurami w Xinjiangu. No, czy opowiadały mi, powiedzmy sobie, tak w zawalony sposób, żeby sobie na samym nie narobić kłopotu. I jaki obraz się wyłaniał z tego, co ona mówiła? To po pierwsze, skupiamy się tylko na tym milionie ludzi, którzy nie chcą pracować, którzy nie chcą się uczyć, nie chcą pracować, są już dorośli, nie muszą się już uczyć, no i w związku z tym, a że tam jest ścisła ewidencja ludności, bo co? Władze wiedzą, kto nie pracuje, kto się nie uczy. Prawda? No więc władze tak, no, proponują im różne prace, jako że są to ludzie bez kwalifikacji, no bo to są, nie są raczej ci inżynierowie, lekarze i prawnicy, którzy przypłynęli do Europy na pontonach albo przyszli przez Syrię tam, skądś inąd z Azji do Europy. To nie są tacy właśnie, znaczy, jak Państwo wiecie, ci, którzy przypłynęli do Europy, to są w większości lekarze, inżynierowie, prawnicy i tak dalej. Natomiast tamci Ujgurzy, no to niestety nie są ani inżynierowie, ani nie mają żadnego wykształcenia oprócz podstawowego. Przepraszam. Nie mają zupełnie nic. I w dodatku mają w nosie pracę. Co im się nie chce pracować. A po co ma pracować, jak tam rodzina jakoś go utrzyma? Nie chce i już koniec, kropka. On się będzie zajmował polityką. Walką z państwem chińskim. Albo nie będzie robił nic. Co jest bardziej prawdopodobne. No i już na tym etapie państwo chińskie musiało zdecydować, żeby wyselekcjonować tych, którzy chcą z nim walczyć, lub którzy walczyli, którym to można było udowodnić, no i tych zapuszkowano do więzień, wytoczone procesy, zapuszkowano do więzień. Pozostali ci, którym nie można było udowodnić niczego, ale istniało duże prawdopodobieństwo, że są pod wpływem, lub nie tylko istniało duże prawdopodobieństwo, bo wiadomo było, że są pod wpływem tej ideologii muzułmańskiej, walki tego ugrupowania EMTI, nie, East Turkestan Movement, East Turkestan, ETM. I z Turkestanu, tak się nazywa ta organizacja terrorystyczna, zresztą była uznawana za organizację terrorystyczną również w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, owszem, do dzisiaj. Powtarzam, i z Turkestan moment. Typowa bandycka terrorystyczna organizacja. I więc część tych Ujgurów jest pod wpływem tej ideologii, tej organizacji. No i nie chcą pracować. Więc tych, którzy są pod wpływem tej ideologii i władzą tym wiedzą, to tych bierze się do tych obozów, w których oni są reedukowani. I tutaj chciałbym, żebyście Państwo dobrze zrozumieli, że znaczy zrozumieli, to w naszych kategoriach europejskich niekoniecznie się mieści. Znaczy w ogóle się nie mieści. A chociaż, bo ja wiem, no, można niemieckie małpy można przystosować do pewnego sposobu myślenia. Widzę ten kanclerz Hitler, prawda? Żaden problem. A więc to jest podobny sposób myślenia tych górów do właśnie Niemców. Bo można ich sformatować. Państwo może ich sformatować. U nas to jest nierealne, znaczy też niekoniecznie, bo jak się patrzy na tą współczesną młodzież, na te gówniożerie, no to lewactwo sformatowało ich, ale czy to, znaczy, nie będę wchodził w tych młodych Polaków, bo to nawet nie warto. A zostańmy przy tych Ujgurach, przy tych młodych Ujgurach. No więc ta część, która ma te ciągoty panislamskie, a została wzięta do tych obozów reedukacyjnych, gdzie po prostu robi się im wykłady z tego, czy wtłacza im się w głowę inny sposób myślenia i to działa. I to działa to tak samo, jak na Niemców działa. No, pamiętajcie Państwo, że Niemcy są takim przykładem europejskim. Takiego sposobu myślenia, jaki prezentują tam Ujgur. Więc to jest jedna. Rzeczywiście nie ma żadnych obozów koncentracyjnych. To bardzo często jest tak, że na przykład jeśli taka młoda rodzina ujgurska ma dziecko i obydwoje są zaczadzeni tym interesem panislamskim, no to wtedy ten obóz koncentracyjny wygląda, w cudzysłowie oczywiście, wygląda tak, że rodzice mieszkają z dzieckiem w tym obozie, dziecko chodzi do szkoły, normalnej szkoły, a rodzice poddawani są tej presji takiej intelektualnej, nazwijmy to w ten sposób, praniu mózgów. U nas to też się chętnie tego używa, aczkolwiek w Azji to jest jakby naturalną kolej rzeczy. To u nas ma znaczenie pejoratywne, natomiast to jest rzeczą naturalną, że tak właśnie jest. Takiego samego prania mózgu doświadczają muzułmanie w meczetach, więc czy używanie określenia prania mózgu w stosunku dla nich jest właściwie nie. To jest nasze sformułowanie białych. No dobra, wracając do tych Ujgurów jeszcze raz. Więc to jest jedna część ludzi. Znaczy to już jest druga część ludzi. Kolejna część ludzi, i to największa, to są menele. Zwykli menele. Takie abszczymurki, takie, które niekoniecznie chcą ani pracować, ani się uczyć. No bo po co pracować, jak się uczyć, jak nie trzeba. No więc z tymi państwo chińskie postępuje tak, że no naprzód proponuje im jakąś pracę jedną, drugą. Oczywiście to są wszystko niskopłatne prace, bo oni nie mają żadnych kwalifikacji. No więc prace są niskopłatne. I proszę nie zapomnieć o tym, że ja o tym mówię na podstawie wielu, wielu godzin rozmów z Chinkami, które tam mieszkały, więc kurczę, no chyba coś, one coś na ten temat wiedziały więcej, prawda? Niż propaganda amerykańska i polska. Ja tylko powtarzam, ja jestem tylko przekaziorem. No te obszczymurki, które w ogóle nie mają ochoty na nic, a oczywiście doskonale wiedzą, że dla Zachodu są no, świetnym materiałem przykładowym tego, jak to stawiają opór chińskiej opresyjnej władzy. No więc na wszelkie możliwe sposoby starają się pokazywać siebie w roli tych biednych represjonowanych, którym każe się pracować. No prawie za darmo, no bo przecież za jakieś śmieszne pieniądze każe się im pracować, no bo trudno, żeby nie pracować w tamtej okolicy chyba jest, w Xinjiangu chyba jest nakaz pracy. Przypominam, że w Polsce istniało jeszcze kiedy ja skończyłem studia, nakaz pracy. Istniała. A w niektórych miejscach. No więc istnieją takie coś w rodzaju oczywiście na to pracy. No więc jeśli te przymurki nie chcą pracować, są oporne, no to najczęściej jest tak, że że stosowne władze to wcale nie policja, po prostu władze nakazują im któregoś dnia, tak bezrobotnym, no, każą im przyjść określonego dnia, podjeżdżają samochody, zabierają ich do pracy, wywożą nam gdzieś na tą plantację czy bawełny, czy coś innego, no, no jakiś robót taki, które oni potrafią zrobić, prawda? No i teraz pytanie, to jest praca przymusowa? Tak? Tak, to jest praca przymusowa? To można nazwać pracą przymusową? No, może i można, w każdym razie ja tego nie nazwę pracą przymusową. Po prostu ja uważam, że bezrobotni powinni, jeśli są jakieś prace społecznie użyteczne, nawet w Polsce tak powinno być, że bezrobotni powinni wykonywać pracę na rzecz gminy, załóżmy na rzecz gminy, najbliższego otoczenia w każdym razie, prace zlecone przez urzędy pracy. Tam jest dokładnie ta sama Polka, dokładnie ta sama bajka. No i ci ludzie są uznani za niewolników, współczesnych niewolników, za tych ludzi, którzy pracują przymusowo. No, można zrobić z normalnego sposobu funkcjonowania społeczeństwa jakiś horror? No pewnie, że jak się chce prowadzić wojnę z Chinami propagandową, to z każdego rozporządzenia chińskiego można zrobić Bóg wie co. Tak. Więc tak to mniej więcej wygląda. I to jest ta część ludzi, którzy pracują przy zbiorach bawełny, czy jakichś tam innych. No, przecież to jest gigantyczna prowincja. Trzy razy większa niż Polska. Ma 20 kilka milionów ludzi. Dobra. Więc mam nadzieję, że coś tam Państwu wytłumaczyłem. I teraz na bazie tych zasrańców, bo inaczej trudno ich nazwać, którzy robią się ofiary, no bo każe im się pracować za jakieś małe pieniądze, no a on przecież jeden z drugim, kim on nie jest, no prawie inżynierem, więc każe mu się pracować, tam zbierać tą bawełnę, czy tam kopać cokolwiek innego, czy zbierać, no morele, wszystko jedno, cokolwiek. Ta ziemia naprawdę sporo rodzi. Z nich propaganda zachodnia, amerykańska, ale głównie białych małp, robi współczesnych niewolników. No można, tylko że co to wspólnego ma z prawdą? Nic. No ale to przecież nie chodzi o prawdę. Tu chodzi o dokopanie Chinom. No, to ja myślę, że w stosunkowo prosty sposób i mam nadzieję przejrzysty, co najważniejsze, wytłumaczyłem Państwu, na czym polega problem, nie wiem, tego, załóżmy tego miliona. Bo ja się nie czepiam tego, że... Przepraszam. Ja nie wierzę, że to jest milion. Milion to jest w oczach propagandy zachodniej. Tego może być znacznie mniej. Ale niech będzie im inna. Więc 8% tej. To dotyczy tych ludzi. I ja bym się nie zdziwił, bo ja bym naprawdę się nie zdziwił temu, gdyby to było aż tyle. Dlatego, że tak jak mówiła ta dziewczyna, ta dziewczyny, wie, ona mówi, że owszem, są muzułmanki w klasach, były w ich klasach, muzułmanki w szkole średniej, w szkole podstawowej, średniej i tej pierwszej części średniej, tej drugiej części średniej, jak u nas gimnazjum i liceum. I owszem, były muzułmanki, tylko tego było niewiele. Dwóch dziewczyny. Natomiast chłopaków to prawie w ogóle nie było. No, jaki jest ten wniosek? Dlaczego ich nie było? Co, nie pozwalali chodzić do szkoły? Nie pozwane? No, bzdura. Po prostu im się nie chciało. Mieli ważniejsze sprawy do załatwienia niż chodzenie do szkoły. Tak, proszę Państwa, takie brednie propagandowe można wyjaśnić naprawdę. Wyjaśnić naprawdę prosty, żeby nie powiedzieć prostacki sposób. Nie, no prosty, nie, nie prostacki. W prosty sposób, dlatego że każde państwo ma swój rynek pracy, który rządzi się określonymi prawami, którym rządzi to państwo tym rynkiem pracy określonymi prawami. Każda prowincja ma te swoje też szczególne prawa. No i koniec. No i oczywiście można powiedzieć, że tam część Europejczyków to może się nie podobać, ale to tylko część Europejczyków może się nie podobać. Bo mnie na przykład, jak powiedziałem, no, mnie się podoba to, że bezrobotni powinni jakąś tam część swojego czasu poświęcić na pracę społecznie użyteczną. Dlaczego nie? No cóż, to tak samo jak z więźniami. No. Więźniowie też powinni pracować, ale u nas nie pracują. No i co? I co jest lepsze? Jedno czy drugie? No to już sam proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dobra. Mam nadzieję, że coś tam Państwu wyjaśniłem. No a resztę już należy do Państwa wyciąganie wniosków. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.